Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o wszystkim, co związane z wojną rosyjsko-ukraińską, bo tutaj jest kilka tematów, choćby o najemnikach. Będziemy rozmawiać o liczbie osób, które ubiegają się w Europie o azyl, o tym, co dzieje się w Afryce, bo to bardzo modny kontynent, a także o projekcie elektrowni jądrowej, jeśli chodzi o Polskę. W sporcie na pewno porozmawiamy na temat tenisa. Iga Świątek, już wiemy, nie będzie numerem jeden w najnowszym rankingu. Zacznijmy w takim razie od tych tematów rosyjsko-ukraińskich. Prezydent Turcji będzie prowadził rozmowy z sekretarzem ONZ w sprawie inicjatywy zbożowej, czyli wydaje się, że ta sprawa jednak jeszcze do końca nie jest, że tak powiem, niezałatwiona lub też załatwiona.
Jest niezałatwiona i nie będzie załatwiona moim zdaniem. Po prostu tutaj bez zgody Rosji się niczego nie osiągnie. Rosja nie jest zainteresowana, żeby to porozumienie zostało osiągnięte. Jest przeciwko niemu. Niech sobie Erdogan rozmawia z kim chce. Nie sądzę, żeby Organizacja Narodów Zjednoczonych mogła tutaj cokolwiek osiągnąć.
No właśnie, bo co takiego może zrobić ONZ, żeby przekonać Putina?
Nic.
Chyba, że przekona inne państwa do tego, żeby zgodzić się na warunki Putina, ale to też chyba nie jest realne.
No więc umówmy się, że jest to tak zwane międzynarodowe gadulstwo. I to tak to należy rozmawiać, te rozmowy turecko-ONZ-owskie. No, nie doprowadzą one do niczego. Tutaj klucz leży w Moskwie i Putin prowadzi wojnę z Ukrainą. Ukraina się dzielnie broni. A propos, odnosi sukcesy na froncie. Tam w okolicy miasta Rebotyny i w kilku innych strategicznych miejscach przełamano rosyjską obronę. Oni się posuwają do przodu w tej chwili, także nie jest źle. Ale to jakby jest jedna rzecz, natomiast wokół tej wojny te wszystkie rozmowy, jakie takie tam różne inicjatywy...
Jest ich coraz więcej, musisz przyznać.
Więcej. Jak ja patrzę na II wojnę światową, ilość różnych inicjatyw pokojowych, które kończyły się kompletnie niczym, no to wcale nie jest teraz więcej niż w czasie II wojny światowej. W czasie wojny też mieliśmy rozmaite inicjatywy, w trakcie wojny przecież różne próby rozmów, jakieś tam próby, no to wszystko było bez sensu, ale, no ale były takie swoje próby.
No wiesz, tak czy inaczej na razie jeszcze nie możemy traktować tej wojny rosyjsko-ukraińskiej jako wojny globalnej, prawda? Mimo wszystko jest to nadal konflikt, nazwijmy to, lokalny.
Oczywiście, że tak. Jest to konflikt, który trwa w Europie, w tej chwili trwa w Europie Wschodniej, na terenach byłego Związku Sowieckiego. No i po prostu chodzi tutaj o republiki, które wchodziły w skład ZSRR, bo Ukraina była częścią ZSRR, była bardzo ważną częścią. Umówmy sobie, Rosja bez Ukrainy wielkim mocarstwem światowym nie będzie i tutaj gra z punktu widzenia Rosji idzie o dużą stawkę, a Ukraina nie chce być częścią Rosji, chce być częścią Zachodu. No i Ukraina przede wszystkim gra o swoją niepodległość. Gra, ta wojna toczy się nie to, czy Ukraina będzie państwem mniejszym, większym, tylko ta wojna toczy się o to, czy Ukraina w ogóle ma prawo istnieć.
No właśnie, to jest zasadnicza sprawa, dlatego że te wszystkie dyskusje mówiące o tym, że oni chcą zachować swoje terytorium absolutnie niezmniejszone, tak naprawdę nie są tak ważne jak te rozważania na temat tego, czy Ukraina, obojętnie w jakim rozmiarze terytorialnym, czy będzie państwem niezależnym, bo no to, tutaj... to powinno być dla nich moim zdaniem ważniejsze. Ja rozumiem, że nie wypada teraz mówić o tym, że oni chcemy być niezależnym państwem, damy Rosji za to coś tam, coś tam. Natomiast no, tak naprawdę o to się toczy gra.
O to się toczy gra. I jak widziałeś te plany, które Rosjanie mieli, kiedy rozpoczęto wojnę, które Ukraińcy zdobyli w okolicach Kijowa, co oni chcieli zrobić, no to my wiemy, co oni chcieli zrobić. Oni po prostu chcieli zlikwidować państwo ukraińskie, czyli tu chodziło o pełną likwidację państwa ukraińskiego. Nie tam o żadne utrzymanie Krymu, czy tam powiedzmy zajęcie Doniecka, czy Ługańsko. Chodziło o to, czy Ukraina ma prawo istnieć. Oni po prostu nawet nie zgadzają się na istnienie narodu ukraińskiego jako takiego. Oni uważają, że nie istnieje coś takiego jak naród ukraiński. Wobec tego Ukraińcy grają tutaj i walczą o prawo do istnienia, walczą o prawa, o prawo bycia sobą. I pamiętajmy, że o to toczy się ta wojna, która trwa. Na froncie cały czas, no na przykład biorę tutaj ukraińskie dane, dzisiaj ukraińskiego sztabu 640 Rosjan zginęło w walkach według ich szacunków. Tam w okolicy tego Robotynu i kilku innych miast toczą się ciężkie walki, Ukraińcy posuwają się do przodu. Także zniszczono jeden brytyjski czołg Challenger 2. Brytyjczycy mówili, że to jest nie do zniszczenia, no ale słuchaj, jak wszyscy wiemy, nie ma broni nie do zniszczenia.
No tak, ale tutaj powiedziałeś o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo Rosja jakby ma czasu tyle, ile chce w kwestii prowadzenia tej wojny. Ukraina jednak musi się spieszyć. Jest jeszcze jedna rzecz.
Ukraina, ja myślę, że ta wojna, tutaj się pojawiają głosy ekspertów, my się przyzwyczajmy do tego, że ta wojna może być wojną długą i ona może trwać.
No właśnie, do tego zmierzam. Zobacz, w momencie, kiedy ta wojna będzie trwała, kiedy te dwa państwa będą w stanie wojny, to tutaj Ukraina nie może zrobić żadnego kroku dalej, jeśli chodzi o integrację z Unią Europejską, czy też z NATO.
No z NATO to na pewno w czasie wojny nie, a z Unią Europejską też będzie. No, tam Zełenski zmienił ministra obrony na Ukrainie. Financial Times komentuje to, że to jakby Zełenski pokazuje, że jednak on na serio traktuje walkę z korupcją. Tutaj taki oligarcha został usunięty, prawda, i że on tutaj chce z tą korupcją naprawdę walczyć na...
Ale chyba w tym artykule też zwracają uwagę na to, że to już od pewnego czasu było wiadomo, co się dzieje, więc...
Tak, także, ale tutaj, no wiesz, też to wszystkie takie decyzje wymagają czasu i wymagają przygotowania. Pamiętajmy, że Łański nie działa w normalnych warunkach, to nie są normalne warunki, w jakich on działa, tylko on działa w warunkach wojny.
No też, pamiętajmy też, że on też ma swoją całą, że tak powiem, grupę oligarchów, którzy go wspierają, ale całą grupę oligarchów ukraińskich, którzy są przeciwko niemu, bo to
no
już...
jest też taka grupa, no i na pewno tam jest grupa i prorosyjskich oligarchów, sobie zdawajmy z tego.
No tak, no bo to...
Zwłaszcza we wschodniej Ukrainie.
Oni te pieniądze, które zarobili w ten swój nieuczciwy sposób, no to zarobili dzięki powiązaniom właśnie z Rosją. Więc,
no tak.
Więc tutaj...
No ale to jest jakby sprawa zupełnie trzeciorzędna w tej chwili.
No nie wiem, czy trzeciorzędna,
albo
dlatego...
Albo czwartorzędna nawet.
Znaczy mówisz z punktu widzenia czego? Wyniku...
przebiegu wojny, bo to jest najistotniejsze.
No nie, przebiegu wojny jak najbardziej, natomiast, no bo wojna toczy się na froncie między armiami, natomiast ta potencjalna opozycja polityczna przeciwko Zełenskiemu, to, że tego oficjalnie my nie słyszymy, istnieje.
No dobrze, ale to, bo Ukraina będzie normalnym krajem, będzie normalnym demokratycznym krajem, gdzie...
No zobaczymy, bo jeszcze nigdy nie była normalnym demokratycznym krajem.
No to będzie.
No wiesz, no, ale...
Ukraina nie miała takiej szansy być niepodległym krajem, bo albo była Republiką Rosyjską, wchodziła w skład Związku Radzieckiego, albo rządził jakiś Janukowicz, który był, no... kopetem Rosji w zasadzie, także tutaj był taki prorosyjski rząd. Kuczmy też, no były rządy Poroszenki, tutaj Ukraina zaczynała wybijać się na niepodległość, prawda? No ale to wszystko nie było łatwe. Pamiętajmy, że działo się to w momencie, kiedy na Ukrainie i działały rosyjskie służby specjalne, prowadziły tam no nieprawdopodobną akcję propagandową i tak dalej. Także tych Ukraińców z Kijowa przestawiano jak jakichś nacjonalistów szalonych, którzy chcą wymordować wszystkich, jakby przyznających się do Rosji. No tutaj propaganda też ze strony Rosji funkcjonowała cały czas.
Tak, tak, ale ja tutaj nie toczę sporu, ja tylko mówię o tym, że my nie wiemy, bo my nigdy jeszcze nie widzieliśmy tak naprawdę takiej stuprocentowej demokracji, jeżeli chodzi o państwo ukraińskie.
No bo ta Ukraina nie miała szansy, dopiero musi wygrać tą wojnę i musi rozpocząć budowanie swojego państwa praktycznie od podstaw. No bo przecież zniszczenia w tej wojnie są gigantyczne. No przecież codziennie obserwujemy te ukraińskie miasta, codziennie obserwujemy domy, które niszczone są w wyniku rozmaitych rakietowych ataków. Wiesz, także na Ukrainie długo będzie trwał proces odbudowy.
No w sensie odbudowy po stratach wojennych, to tutaj nie ma wątpliwości, że to będzie trwało latami, ale też, wiesz, no budowanie demokratycznego państwa, biorąc pod uwagę to, jak ta Ukraina wyglądała do tej pory, to, o czym mówimy, o tych oligarchach, jeszcze na dodatek po zniszczeniach wojennych, to też nie będzie łatwy proces i szybki.
Nie będzie łatwy proces, na pewno będzie wymagał czasu, a z drugiej sprawy mogą być też oligarchowie, którzy odegrają całkiem pozytywną rolę w tym procesie.
Miejmy nadzieję, chociaż jeszcze...
No na przykład mówię o tym gościu, który chce odbudowywać Mariupol, który wiemy, że jak jest zniszczony. Oglądaliśmy zdjęcia tego przecież, także no to miasto jest absolutnie zrujnowane. No gdyby on użył swojego kapitału do odbudowy miasta, a czemu nie? Ponadto, wiesz, to tak wszystko nie jest, bo zwracam uwagę, ci oligarchowie to jest jednak prywatny... biznes. Oni mogli dorabiać się tych pieniędzy na jakichś szemranych kontaktach z Rosją, ale nie jest to państwowy biznes. To nie jest biznes, który będzie wyborczo wspierał jakieś określone partie polityczne. To po prostu w ten sposób może się także tworzyć najnormalniejszy kapitalizm. Oby tak się stało.
No właśnie, z naciskiem na to, oby tak się stało, bo zobacz, pamiętasz jak po rozpadzie Sowietów były wielkie nadzieje na to, że Rosja będzie państwem demokratycznym i właśnie to, co mówisz, że oligarchowie rosyjscy będą wspierać rozwój demokratycznego państwa.
Niektórzy
No dobrze, ja wiem, że wspierali. I gdzie oni są? Gdzie oni są? No gdzie oni są? Na Syberii. Więc żadnego tutaj państwa demokratycznego stworzyć się nie udało.
Ale nie oni byli przeszkodą w tworzeniu tego.
Nie, ja tylko mówię, że wiesz, no takie identyczne nadzieje wtedy mieliśmy, prawda?
No dobrze, ale no niestety w Rosji zwyciężył Putin i rozpoczął budowę zamordystycznego imperium. Jego celem jest przywrócenie potęgi Związku Sowieckiego, odzyskanie tych wszystkich republik, które Związek Radziecki utracił. Za republiki uważam tutaj takie republiki jak Republiki Bałtyckie, no i przede wszystkim Polska.
No z Polską to byłbym ostrożny.
Dla niego, jak przypomnij sobie jego z 92 roku, to było jego wystąpienie w Monachium, gdzie on wprost o tym mówił, że on się nie zgadza na to, że to były tereny rosyjskie, że to była strefa wpływów Rosji i że to ma...
Nie, chodziło mu o to, że nie zgadza się na to, żeby Polska była częścią NATO.
No właśnie. Tak.
A nie na to, żeby Polska...
Dobra, ale no co to znaczy, że on się nie zgadza, że była częścią NATO? Znaczy, no tak, że on się tylko zgodzi na to, żeby Polska była częścią Układu Warszawskiego.
Ja natomiast zmierzam do tego, że My, Andrzej, tak naprawdę, ja wiem, że ty jesteś bardzo optymistycznie tutaj nastawiony, ale my nie mamy żadnej gwarancji, kto będzie rządził na Ukrainie.
Nie mamy żadnej gwarancji. Na razie nie mamy nawet gwarancji, że Ukraina tą wojnę wygra. Także nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, który jeszcze jest lekko ranny, ale który cały czas ryczy.
No ja bardziej myślę, że tutaj nie jest kwestia tego, czy Ukraina tą wojnę wygra, raczej chodzi o to, żeby ona ją, ja bym to nazwał w ten sposób, patrząc tak moim zdaniem realistycznie, żeby Ukraina tą wojnę przegrała na swoich warunkach.
Nie, a ja uważam realistycznie, Ukraina ma wygrać tę wojnę na takich warunkach, że Rosjanie muszą opuścić całe ukraińskie terytorium, włączając to Krym.
No to już nie jest optymizm, to już jest fantastyka.
No to dobra, to niech będę fantastą.
Dobrze.
Zostaję autorem powieści jak Stanisław Lem, science fiction.
Albo nawet jak Juliusz Verne.
No, kiedyś Len napisał taką powieść, to chyba Obłok Magellana się nazywa, jak lecieli taką rakietą do jakiegoś tam innego układu, innej prawie że galaktyki, gdzie było życie. No i tam się byli tacy historycy, no, którzy opisywali, jak to wspaniale było na Ziemi, kiedy komunizm zapanował na całej planecie.
To był właśnie Stanisław Lem w interpretacji Andrzeja Jarmakowskiego. Andrzej, zobacz, dowiadujemy się poprzez to, że trwa ta wojna rosyjsko-ukraińska, to wiele rzeczy, o których nie to, że nie wiedzieliśmy, ale jakby nie zastanawialiśmy się, że może nie mieliśmy świadomości, że to aż na taką skalę działa. Bo mówię o najemnikach, tych wszystkich firmach, które zajmują się naborem najemników w różnych częściach świata.
Tak.
Bo myśmy tak sobie myśleli, a no to Legia Cudzoziemska, owszem, to istnieje, ale to już taka jest teraz nowoczesna armia, tak naprawdę ta Legia Cudzoziemska.
No, ale tutaj mówisz o francuskiej Legii.
Tak, tak, o francuskiej Legii Cudzoziemskiej.
To jest przyzwoita formacja.
No też te opinie są podzielone, bo ostatnio czytałem takie wspomnienia właśnie polskiego najemnika, który służył w Legii Cudzoziemskiej. Oczywiście to już nie jest tak, jak myśmy to oglądali w filmach tam, wiesz... Tak, to w dawnych czasach. Natomiast teraz to oczywiście troszkę inaczej wygląda, ale to też nie jest dalej jakieś, wiesz, nowoczesne wojsko, umówmy się. Znaczy nowoczesne w sensie stosunków panujących w tych formacjach. Wielu z tych wspomnień, które ja czytałem, wynika, że wiele osób, które zaciągają się do Legii Cudzoziemskiej, nie mają świadomości, co ich tam czeka, przez jak długo i za jakie pieniądze.
Prawda.
Ale tutaj tak, mamy informację na przykład, że na Kubie są najemnicy werbowani i to do służby w armii rosyjskiej.
Tak,
na Białorusi oczywiście najemnicy do działań
w Afryce.
Więc zobacz, to jest wielki przemysł tak naprawdę.
Wiemy, że ci Kubańczycy są werbowani zarówno do mają służyć w jakichś formacjach, które w Afryce miałyby walczyć. Oni wszyscy są, z tego co wiadomo, są na kontraktach z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Moim zdaniem oni się muszą liczyć, że zostaną rzuceni na ukraiński front w tej chwili. Rosjanie prowadzą dramatyczne naciski na Koreę Północną w tej chwili, żeby otrzymywać broń, jaką starą z Korei Północnej. Jak widać, rosyjskie magazyny zaczynają pustoszeć. Amerykanie ostrzegają Koreę Północną, żeby się nie ważyli Rosji dostarczać broń. No a jak będą dostarczać, to będą tego odpowiednie sankcje na nich nakładane.
No wiesz, jakie sankcje jeszcze możemy nałożyć na Koreę Północną?
Słuchaj, no żywnościowe przede wszystkim. Tam jest bardzo trudna sytuacja żywnościowa. Tutaj najwięcej Chiny mogą zrobić.
No właśnie,
Temat, słuchaj, który nam uciekł i myśmy w ogóle o nim nie rozmawiali. I bo Chiny zaczynają być w bardzo poważnej sytuacji, niedobrej ekonomicznie. Ekonomia w Chinach zaczyna upadać. Niektórzy mówią, że chińskiemu sektorowi bankowemu grozi taki sam kryzys, jak mieliśmy w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Chińskie banki zaczynają być w bardzo złej kondycji. Władze chińskie, Xi Jinping, prowadzą dramatyczne działania dotyczące, powiedzmy, czy to stóp procentowych i wszelkich innych. Tam znacznie obniżono wymagania kredytowe dla osób kupujących nowe domy, co wiemy, co właśnie było powodem kryzysu 2008 roku, jedną z przyczyn, prawda?
No tak, ale pamiętajmy...
Chiny jakby idą tą samą drogą, także Chiny, ja mówię, że Chiny w tej chwili mają tak wielkie problemy ze swoją gospodarką, że ja bym nie liczył, że Chiny pomogą rozwiązać jakikolwiek problem. Łącznie dotyczący Korei Północnej, no bo Korea Północna bez chińskiej kroplówki egzystować by nie
No tak,
nie
tylko,
mogła.
Tylko no, nikt nie zmusi Chińczyków do tego, żeby oni wywierali nacisk na Koreę Północną.
Oczywiście, że nikt nie
to jest jedna rzecz, a druga, Andrzej, bo mówisz o tej chińskiej ekonomii. No tak, tylko pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ekonomia światowa nie może sobie pozwolić na to, żeby Chiny zbankrutowały.
Natomiast sobie tutaj na razie nie mówimy o bankructwie Chin, mówimy o...
A ja to hasłowo to wyraziłem, ja ale Stany Zjednoczone, czy ty uważasz, że... Przecież to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby coś się stało z chińską ekonomią.
No, ale co mają Amerykanie? Amerykanie tu niewiele mogą zdziałać. To jest kwestia wewnętrzna chińska. Co Amerykanie mogą zrobić?
Nie, nie, ja mówię o tym, że na pewno Stany Zjednoczone nie chcą się przyłożyć do tego,
dobrze,
żeby...
No dobrze, ale to nic z tego nie wynika. To muszą Chińczycy sami ten problem rozwiązać. Na razie im się nie uda.
No nie, nie, bo wyszedłeś od tego, że my możemy w jakiś sposób wpłynąć na Chiny, żeby one nie wspierały Korei Północnej,
która tak czy inaczej...
Ty wiesz o tym, że oni i tak czy inaczej tą broń Rosji przekażą.
No, zobaczymy. Zobaczymy. No, ponadto nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ na wojnę, bo my mówimy o rodzajach broni, które w Korei wchodziły do służby w latach 50. Także to jest broń, która będzie wspierała jakieś rosyjskie mięso armatnie.
No tak, pewnie tak, natomiast no to nie jest jakaś wojna to też nie, na każdym, ale Andrzej, nie na każdym odcinku frontu to jest jakaś tam nowoczesna wojna na drony.
Oczywiście, ale no tą bronią ja nie sądzę, żeby Rosjanie byli w stanie zdziałać cokolwiek. Natomiast będą bardzo łatwym celem i będą ponosić bardzo duże straty.
No tak, ale...
Rosjanie w ogóle kombinują jak koń pod górę w tej chwili, starają się ściągać Rosjan, tam grożą wszystkim, no i szykują się do nowej fali mobilizacji.
No tak, ci Kubańczycy, mówimy tutaj o Kubańczykach, pamiętajmy, że tak naprawdę przez lata ta Kuba to był jeden wielki, jedne wielkie koszary rosyjskie tak naprawdę.
Tak, tylko że pamiętajmy, że my tutaj niespecjalnie nawet wiemy o jakiej skali zjawiska mówimy. My mówimy o kilku tysiącach osób, zdaje się.
Pamiętaj, jak te liczne oddziały kubańskie były w tamtych czasach, kiedy Kuba... Tak jest, także wiesz, w tych krajach afrykańskich te oddziały kubańskie to były tak naprawdę, to była armia rosyjska, tylko że udawano, że to są niezależne wojska kubańskie, które tam walczą o demokrację.
Tak, no w każdym razie mamy zjawisko takie, że armia rosyjska werbuje ochotników na Kubie.
Oni im nawet oferują obywatelstwo rosyjskie za wstąpienie do armii rosyjskiej.
No, nie wiem, czy im potrzebne. No, tak.
No wiesz, no już lepiej mieszkać w Moskwie niż w Hawanie.
Na pewno. Tylko jeszcze trzeba mieć za co żyć. A jeszcze ministerstwo musi wypłacić ten żołd. Pamiętajmy, że na froncie rosyjscy żołnierze narzekają, że żołd otrzymują z wielkim opóźnieniem. No, Rosji brakuje pieniądze. Rubel leci na łeb, na szyję, także Rosja ma te swoje problemy ekonomiczne z tym związane i bardzo dobrze, że je ma.
No tak, tylko zawsze musimy patrzeć na skalę, prawda? Czym innym są, wiesz, bo jak my mówimy, że problemy i tak dalej, to jednak w przypadku takich kolosów jak Chiny czy Rosja, to te problemy znaczą zupełnie co innego niż w przypadku państw małych i średnich.
Tak, z tym, że te kolosy, jak powiedziałeś, mogą się okazać takimi kolosami na glinianych nogach. Zresztą w Rosji tak już, jak upadał Związek Radziecki, tak przecież było.
No to jest jedyny raz, kiedy to faktycznie miało miejsce, ale dość szybko się podnieśli jednak.
Czy się uda im podnieść tym razem, zobaczymy. Nie należałoby im pomóc, tutaj jestem radykalny.
Dobrze, teraz tak. O tym, że ponad 500 000 osób w Europie ubiega się o azyl. 1/3 to są ludzie, którzy ubiegają się o ten azyl w Niemczech. I to pokazuje skalę tego zjawiska, z jakim Europa się mierzy, bo my mówimy tylko o ludziach, którzy złożyli wnioski azylowe, a jednak pamiętajmy o tej całej masie ludzi, którzy tych wniosków azylowych nie złożyli. I to jest, zobacz, to jest wzrost z tych danych, które ja tutaj przed sobą widzę, to jest wzrost aż o 28% w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku. Niemcy są na pierwszym miejscu, Włochy na drugim, Francja na trzecim. I co te dane pokazują moim zdaniem? To, że ja w ogóle nie wiem, jaki jest pomysł, czy w ogóle są jakieś szanse na to, żeby ten problem został rozwiązany.
No, wiele z tych osób pewnie otrzyma azyl. Słuchaj, jest sytuacja taka, że my sobie musimy zdawać sprawę, że coraz więcej ludzi będzie szturmować Europę. Zmiany klimatyczne spowodują to, że możliwe będą wojny raz o żywność i dwa o wodę. Jak popatrzeć na Afrykę na przykład, Afryka wysycha. A powierzchnia Sahary rośnie. Ona co roku pochłania jakby nowe tereny, które do tej pory były terenami rolniczymi. Wobec tego, jeżeli na przykład zmiany klimatyczne będą postępować tak szybko, jak postępują w tej chwili, to możemy wyobrazić sobie zjawisko, że tysiące ludzi ruszy na północ w poszukiwaniu lepszych warunków do życia i tej masy ludzi zatrzymać będzie bardzo trudno. Ale my stoimy przed gigantycznymi problemami z tym związanymi. Jedną sprawę, że tam brakować będzie żywności, to jest raz. No a dwa, to jest kwestia wody.
Dobrze.
Już w tej chwili na Bliskim Wschodzie jest to kwestia dosyć drastyczna.
Dobrze. Czy w takim razie możemy sobie wyobrazić scenariusz, że Europa, chcąc nie chcąc, abstrahując od tych wszystkich, wiesz, szlachetnych, optymistycznych, czasami po prostu hura optymistycznych pomysłów na to, jak to ładnie możemy przyjąć wszystkich i się zasymilować, Europa po prostu nie będzie miała wyjścia i się będzie musiała zamknąć przed napływem tych wszystkich migrantów? No
jest
bo to jest
prawdopodobny scenariusz.
Jest to nieprawdopodobne. Dlaczego
jest
nie?
Prawdopodobny,
no tak. Bo wiesz, no umówmy się tak naprawdę, to jest bardzo łatwo zrobić, wbrew pozorom. Bo to jest tylko kwestia administracyjnych decyzji.
To jest kwestia administracyjnych, ale także politycznych decyzji.
No, najpierw oczywiście muszą być polityczna wola, polityczne decyzje, potem po prostu rozporządzenia. No bo zobacz, jak Włosi przyjmują, prawda, tych wszystkich migrantów, którzy płyną z Afryki Północnej. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, że jest wola polityczna i potem decyzja, która mówi o tym.
Dobra, tylko Jacku, generalnie jest tak, my sobie musimy zdawać sprawę, że czy będzie wola polityczna, to zobaczymy, czas pokaże, jak.
Ja się tylko zastanawiam, czy nie zostanie wymuszona ta wola polityczna.
Może zostać wymuszona, my sobie musimy zdawać sprawę, iż problem ten w kolejnych latach będzie narastał i to będzie narastał szybko.
Dlatego
pamiętajmy, że możliwa jest też scenariusz nie tylko z powodu zmian klimatycznych, ale także z powodu wojen, jakie się w wielu krajach mogą rozpocząć.
Dlatego moje pytanie było następujące, czy możemy sobie wyobrazić scenariusz, że właśnie Europa podejmuje decyzję, że nie, że powiedzmy płynie tratwa z migrantami i oni są brani na statki włoskie, czy tam jakiekolwiek inne i przewożone na kontynent europejski, czy tam na Lampedusę, a bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, że decyzje są takie, że oni są brani na pokład i odstawiani są z powrotem na kontynent afrykański.
Można sobie wyobrazić taki scenariusz. Tak, jest to prawdopodobny scenariusz.
I wtedy, no cóż, Europa, owszem, ci ludzie, którzy już tu się znajdują, prawda, są te wnioski azylowe i tak dalej, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ich teraz z powrotem wysyłać do Afryki. Ale Co wtedy? Jaki to będzie miało wpływ na w ogóle to, jak ta Europa będzie się rozwijać?
zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest to nie do przewidzenia w tej chwili. Jest to, to po prostu, byśmy wkraczali w taką futurologię, zupełną fantastykę, jak to powiedziałeś przed chwilą. Także po prostu poczekamy, jak to wyglądało. Zdawajmy sobie, moim zdaniem wniosek powinien być taki, i chyba się zgodzimy, obydwoje tu się możemy spotkać, że problem ten będzie narastał.
No absolutnie tak. No to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo tych ludzi nie będzie mniej, tylko więcej, więc ja będzie...
Patrzę na zegar, chcę przejść do tematu piątego sportowego.
Jednak. Bardzo proszę, już jesteś tam.
Słuchaj, bo są dwie sprawy. No Iga, wiemy, przegrała z Ostapenko. No w trzecim secie została zmiażdżona przez Ostapenko. To jest mniej ważne. Powiem szczerze, mnie to, że będzie Sabalenka numerem jeden w tej chwili, ponieważ Rybakina niespodziewanie przegrała z Kristeau. Też, także tutaj tych niespodzianek było więcej, także Sabalenka będzie numerem jeden. Coco Gauff gra bardzo dobrze i dla Amerykanów ona jest faworytką do zwycięstwa w
US. Ale już nawet z tą Ostapenką może mieć...
Plan gier, tak będą ustawiać plan gier, żeby jak najbardziej Coco Gauff pomóc. Półfinał Sabalenka, przypuszczam, będzie grała w nocnej serii. A Coco Gauff nie. Ale co innego, bo też jest kalendarz opublikowany i tu muszę powiedzieć, aż podskoczyłem, jak to zobaczyłem. Uważam to za znacznie ważniejszy i za znacznie większy skandal niż to, co się dzieje tam, powiedzmy, z tymi meczami na ustawianiami meczy w US Open na te nocne serie, prawda? Bo jest tak, WTA Finals, czyli tych 8 najlepszych zawodników spotka się w Cancun w tym roku, w Meksyku, będzie turniej. To jest koniec października i to są bardzo złe wiadomości dla Igi Świątek. I chyba dla Rybakiny też tutaj, bo raz tak, bo to jest tak, jest później turniej po US Open, tydzień w Guadalajarze za 1000 punktów. Tam tytuł broni Jessica Pegula. Później oni jadą do Pekinu, proszę ciebie. Później jeszcze jest turniej w Tokio. Później mają przyjechać do Cancun. I ja rozumiem, dwa dni później, Świątek z Rybakiną mają być na finałach Billie Jean King Cup, tego, wiesz, tych drużynowych, takich nieoficjalnych mistrzostw świata. Mają przyjechać, ja wyliczyłem w sumie 36 stref czasowych w tym czasie, w jedną i w drugą stronę. Ktoś, co to wymyślił, powinien się puknąć w głowę, bo jest to niemożliwe.
No tak, ale tam tego kompromisu już od dawna nie ma, jeżeli chodzi o te kalendarzowe sprawy.
W zeszłym roku Iga,
no właśnie.
Iga Świątek zrezygnowała z turnieju w Jean-Billy King, prawda, przypomnijmy sobie. W tym roku Polska przegrała z Kazachstanem, Iga Świątek nie grała w meczu z Kazachstanem, w Astanie myśmy przegrali z Kazachstanem. No i w tej chwili jest, Polska dostała dziką kartę. I teraz Iga Świątek się niespecjalnie może wycofać, skoro Polska dostała dziką kartę.
No ta dzika karta była tylko dlatego, że organizatorzy mieli nadzieję, czy tam cały czas mają nadzieję, że będzie Iga, prawda?
No i wtedy byłoby ciekawy mecz, powiedzmy, Kazachstanu z Polską na przykład, tylko że tutaj obie są w takiej samej sytuacji i Lena Rybakina i Iga Świątek są w takiej samej sytuacji, bo one będą grały razem w tych samych turniej, jak popatrzysz na listę zgłoszeniową, one są razem wszędzie. Także tutaj po prostu obie załatwione zostały.
No tak, to, ale popatrz, tu jest jeszcze jeden
w tym... A ponadto ja ci powiem, najważniejsze jest to, że to znacznie zwiększa możliwość do odniesienia jakiejś dużej kontuzji, kiedy wychodzisz ten organizm kompletnie zmęczony na mecz i te wielkie obciążenia, jakie jednak na meczach są, powodują, że ten organizm może nie wytrzymać i można odnieść bardzo poważną kontuzję.
Tu jest jeszcze jeden aspekt w tym wszystkim, bo one będą musiały tak naprawdę podjąć identyczną decyzję, bo nie mogą, wiesz, jedna przyjedzie, druga nie przyjedzie, to zobacz, jakie tutaj się od razu pojawią komentarze, prawda?
No natychmiast, także ja, słuchaj, z tego co ja wiem, one są w kontakcie w tej sprawie.
No tak, tak, no bo nie mogą, myślę, że to będzie właśnie taka decyzja, że albo obydwie jadą, albo obydwie nie jadą.
I tutaj tak powinni zrobić, moim zdaniem, wiesz, no, Lence będzie trudno nie jechać, no bo ona jednak otrzymywała dużą pomoc w swoim czasie z kazachskiej federacji, wobec tego ona czuje jakieś takie zobowiązania wobec Kazachstanu, także będzie chciała, nawet zmęczona, gdyby miała przegrać, to przyjedzie.
No tak, a Iga Świątek w momencie...
Tak samo jest, taki sam beznadziejny.
No tak, no bo jeśli tamta pojedzie, to wyobraź sobie, jakie byłyby komentarze, dlaczego Iga nie reprezentuje biało-czerwonych barw, prawda?
No, także jest to... Ja jestem tym kalendarzem oburzony. Ktoś to wymyślił, tym loty, rozumie, z Cancun do... później z Guadalajary do Pekinu, prosto z Pekinu do Tokio, rozumiesz, no po prostu powinien...
Andrzeju, czas, już się pukamy w głowę, musimy się też puknąć w głowę, dlatego że uciekł nam czas. Pozdrawiam cię, do jutra.
Do jutra.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.